Franciszek Piper, pod obóz Koncentrationslager Auschwitz, Neudachs w Jaworznie, 1943-1945. Założenie podobozu. Pod obóz KL Auschwitz, Neudachs w Jaworznie, istniejący w okresie od 15 czerwca 1943 do 17 stycznia 1945 roku, był jednym z 28 założonych przy zakładach przemysłowych podobozów KL Auschwitz. Z inicjatywą założenia tego podobozu wystąpiła spółka akcyjna Energieversorgung Oberschlesien Aktiengesellschaft, EWO, z siedzibą w Katowicach, założona przez generalnego inspektora Rzeszy do spraw wody i energii Alberta Speera. Jej celem było prowadzenie rozbudowy śląskich zakładów energetycznych, które miały dostarczać energii elektrycznej dla budowanych w pobliżu Wiednia zbrojeniowych zakładów metali lekkich. Spółce tej podlegało szereg przedsiębiorstw, m.in. elektrownie w Będzinie i Łagiszy, jaworznickie kopalnie węgla kamiennego Dachsgrube, Rudolfgrube i Friedrich Augustgrube oraz będące wówczas w budowie kopalnie Richard i Leopold. Na zlecenie ministra Speera spółka EWO przystąpiła w marcu 1943 roku do budowy na terenie Jaworzna elektrowni cieplnej Kraftwerk Wilhelm o mocy 300 tysięcy kW i do rozbudowy istniejącej już elektrowni przy kopalni Friedrich Augustgrube do mocy 100 tysięcy kW. Pierwszy etap budowy tych obiektów miał być zakończony 1 października 1944 roku. Oddanie do użytku całości przewidziano na rok 1946. Obie inwestycje były objęte planami rozbudowy niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Ze względu na przewidywaną konieczność zwiększenia produkcji kopalni jaworznickich, które miały stanowić bazę energetyczną dla budowanych elektrowni, przystąpiono równocześnie do rozbudowy wspomnianych kopalń. Do wykonania tych prac zakrojonych na szeroką skalę i wymagających zatrudnienia znacznej ilości siły roboczej postanowiono wykorzystać więźniów KL Auschwitz. W piśmie z dnia 22 maja 1943 roku skierowanym do komendanta KL Auschwitz Hessa dyrekcja EWO zwróciła się z prośbą o dostarczenie do dnia 1 lipca 1943 roku 2000 więźniów celem zatrudnienia ich przy budowie elektrowni i rozbudowie kopalń. W tym samym piśmie EWO zawiadamiała, iż w związku z tym przygotowuje 16 baraków mieszkalnych dla więźniów, 2 baraki mieszkalne, około 200 miejsc dla nadzoru, barak szpitalny, 2 baraki łaźnie, barak gospodarczy i 5 baraków ustępów. Przewidywano, że więźniowie będą zatrudnieni na następujących stanowiskach roboczych: pod ziemią, przy wydobyciu węgla i przy budowie elektrowni po 700 osób, przy budowie torów kolejowych i przy robotach budowlanych w kopalniach po 300 osób. Pismo podobnej treści, wyjaśniające równocześnie cel założenia spółki, wysłała dyrekcja EWO do szefa Urzędu Zatrudnienia D2 w SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt Maurera. Mimo iż KL Auschwitz nie dysponował wówczas większymi rezerwami siły roboczej, propozycja ta uzyskała aprobatę SS WVHA. W porozumieniu z komendantem KL Auschwitz przystąpiono w dniu 15 czerwca 1943 roku do budowy podobozu Neudachs. Tegoż dnia obóz w Oświęcimiu przekazał do Jaworzna pierwszą 100-osobową grupę więźniów. Wzmianka o tym znajduje się w meldunku obozowej organizacji ruchu oporu z 1943 roku. Podobóz zlokalizowano w pobliżu kopalni Dachsgrube w Jaworznie, przy skrzyżowaniu szosy Jaworzno-Katowice z szosą biegnącą do Wysokiego Brzegu. W chwili przybycia do Jaworzna pierwszej grupy więźniów oświęcimskich na terenie podobozu znajdował się jeden drewniany barak mieszkalny, oznaczony później numerem 8, oraz kuchnia obozowa i barak dla załogi SS. Podobóz był otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego zawieszonego na drewnianych słupach. W narożniku podobozu stały 4 wieże wartownicze. Obiekty te wybudowali tzw. karni więźniowie, Strafgefangenen, z obozu w Sosnowcu. Dalszą rozbudowę podobozu prowadzono siłami osadzonych w podobozie więźniów oraz kilku robotników cywilnych. Podobóz miał pomieścić około 5 tysięcy ludzi. Zasadniczy etap jego rozbudowy zakończono w listopadzie 1943 roku. Do tego czasu wybudowano 20 baraków mieszkalnych i gospodarczych. Na zewnątrz podobozu, w pobliżu bramy, znajdowała się wartownia oraz garaże. Około 150 metrów na południe od podobozu, w obrębie dużego łańcucha straży w sosnowym lesie, znajdowały się koszary SS, na które składały się dwa baraki mieszkalne i barak gospodarczy z kuchnią. Do czasu zbudowania muru od strony szosy Kraków-Katowice znajdowała się w tej części ogrodzenia brama wejściowa. Władze podobozu. Za całość podobozu odpowiedzialny był kierownik, Lagerführer, SS-Obersturmführer Bruno Pfütze. Jego zastępcą był SS-Unterscharführer Weissmann. Kierownik podobozu Pfütze pełnił równocześnie funkcję dowódcy, Kompaniefführer 4. i 5. Kompanii Wartowniczej. 4. Kompania była wyznaczona do pilnowania więźniów podobozu Neudachs, a 5. dozorowała więźniów podobozu Lagisza, Laurahütte, Eintrachthütte i Sosnowitz. Stan załogi SS wynosił od 200 do 300 osób. Załoga SS składała się w większości z Niemców pochodzących z Chorwacji, Słowacji, Rumunii, z Ukraińców i Volksdeutschów pochodzenia polskiego. Poza nielicznymi wyjątkami SS-mani źle traktowali więźniów. Za drobne uchybienia bili i maltretowali. Na przykład za palenie papierosa w czasie pracy więzień Hejnowski został zbity i skopany przez raportfirera Olejaka. Od śmierci pod butami oprawcy uchroniła go interwencja majstra, Niemca, który cenił go jako dobrego fachowca elektryka. W czasie przesłuchania w oddziale politycznym więźniowie byli torturowani. Kierownik tego oddziału, Witowski, wieszał więźniów na słupku za wykręcone w tył ręce. Inny z katów obozowych, Blockführer SS Rottenführer Paul Kraus, zwany przez więźniów Łapka, szczuł więźniów psami. Szczególnie źle traktowali więźniów SS-mani Panzigrau i Lausmann. Podobnie jak w innych podobozach, żywność z wyjątkiem chleba, który dowożono z piekarni konsumu górniczego przy kopalni Dachsgrube, odzież, medykamenty i inne środki dostarczał obóz oświęcimski. Pomocnikami SS-manów w nadzorowaniu więźniów oraz w wykonywaniu różnego rodzaju czynności administracyjnych byli więźniowie, członkowie tzw. aparatu funkcyjnego. W jego skład wchodzili kapowie, vorarbeiterzy, blokowi, sztubowi, pisarze. Ten tzw. samorząd więźniarski stanowił w zasadzie przedłużenie aparatu przemocy SS. Na jego czele stał starszy podobozu. Funkcję tę pełnił kryminalista Bruno Brodniewicz, oznaczony numerem 1, znany ze swych bestialskich czynów w Oświęcimiu. Szczególnie okrutnie znęcał się nad więźniami narodowości żydowskiej. Z początkiem 1944 roku jego miejsce na tym stanowisku zajął Kurt Penewitz i zajmował je do grudnia tegoż roku, to jest do czasu ucieczki spod obozu. Funkcyjni rekrutowali się spośród więźniów różnych narodowości. Byli wśród nich Niemcy, Żydzi, Polacy i inni. Większość z nich, chcąc za wszelką cenę utrzymać swoje uprzywilejowane stanowiska, pilnie wypełniała wszelkie zarządzenia SS-manów, nierzadko wychodząc z własną inicjatywą w zaostrzaniu rygoru obozowego. Do tej grupy funkcyjnych należy zaliczyć blokowego bloku numer 12 Vogela, kapów Bolka i Gustka, kapo, którego więźniowie zwali Margaryna i oberkapo Chmiela. Nazwisk pozostałych funkcyjnych nie zdołano ustalić. Byli wszakże i inni funkcyjni, którzy korzystali z wszelkich możliwości przyjścia z pomocą współwięźniom. Do nich zaliczał się Arbeitsdienst, zwany przez więźniów Theo. Theo, jak wspomina w swojej relacji były więzień Aaron Piernat, był bardzo dobrym człowiekiem, starał się zawsze przychodzić więźniom z pomocą i radą. Nie robił żadnych różnic między więźniami. Tak samo traktował Żydów, jak i więźniów innych narodowości. Podobno był oficerem Wojska Polskiego. Więźniowie. W dniu założenia podobozu jego stan wynosił około 100 więźniów. W porozumieniu z szefem Urzędu Zatrudnienia w SS WVHA Maurerem, komendantura KL Auschwitz wkrótce wszczęła starania o przeniesienie z KL Lublin, Majdanek, do Oświęcimia zdolnych do pracy więźniów z zamiarem skierowania ich m.in. do podobozu Neudachs. W tym celu w dniu 24 czerwca 1943 roku do Lublina udali się SS Untersturmführer Zell z oddziału zatrudnienia i lekarz SS Obersturmführer dr Kitt w celu wyszukania odpowiednich więźniów. W wyniku tych działań w dniach 26 czerwca 1943 roku oraz 1, 8 i 11 lipca 1943 roku przeniesiono z Lublina do Oświęcimia około 5 tysięcy więźniów, z których część została skierowana do pracy w podobozie Neudachs. Do sierpnia 1943 roku stan podobozu wzrósł do około 1600 więźniów. W styczniu 1944 roku wynosił około 2000 więźniów. W następnym miesiącu stan obozu obniżył się i w dniu 22 lutego 1944 roku wynosił 1708 osób. Latem 1944 roku stan podobozu wzrósł do około 3200 osób. We wrześniu 1944 roku przybyła do Neudachs kilkusetosobowa grupa więźniów ze zlikwidowanego w tym czasie podobozu Lagisza. Wskutek tego stan podobozu osiągnął w dniu 17 stycznia 1945 roku liczbę 3664 osób. Około 80% więźniów podobozu stanowili Żydzi z różnych krajów Europy, głównie z Grecji, Polski, Jugosławii, Węgier, Czechosłowacji, Francji i Niemiec. Stosunkowo liczną grupę tworzyli Polacy. Warunki życia. Więźniowie byli zakwaterowani w 14 drewnianych barakach, wybudowanych na palach około 30 cm nad ziemią. Po obu stronach baraku znajdowały się okna. W salach były ustawione jedne przy drugich trzypiętrowe prycze, na których więźniowie spali pojedynczo. Każdy więzień posiadał papierowy siennik wypchany słomą, taką samą poduszkę oraz dwa koce. Zimą, o ile dostarczono opał, sale ogrzewano przy pomocy żelaznych, okrągłych pieców. Więźniowie nosili pasiaki, latem drelichowe, zimą sukienne, płócienną bieliznę, czapki i drewniaki. Z czasem zaczęto im wydawać ubrania cywilne po pomordowanych w Oświęcimiu. Wycinano kwadrat z tyłu marynarki i w to miejsce wszywano kawałek pasiaka. Miało to na celu utrudnienie ewentualnej ucieczki więźnia. Odzież często była podarta. Większość więźniów nie posiadała bielizny, skarpetek ani rękawiczek. Tak ubrani musieli więźniowie pracować w śniegu, nieraz przy kilkunastostopniowym mrozie. Niektórym więźniom pracującym pod ziemią kopalnie przydzielały buty skórzane lub gumowe oraz kombinezony, na których z tyłu był namalowany czerwoną olejną farbą 5-centymetrowy pas. Odzież ta nie zabezpieczała więźniów przed chłodem, wilgocią i obrażeniami. W jednym ze sprawozdań dla obozu koncentracyjnego dyrekcja kopalni donosiła, że ze względu na podwyższenie wydajności pracy należałoby zaopatrzyć więźniów w lepszą odzież. Ponieważ już w październiku cienkie płaszcze są niewystarczające i wśród więźniów daje się zauważyć wzrost zachorowań. Więźniom, którzy pracowali na odcinkach tzw. mokrych robót, nie zmieniano ani nie naprawiano dziurawych butów gumowych. Nie posiadali też gumowych narzutek, w które wyposażeni byli robotnicy cywilni. W porze zimowej rodzina mogła przesłać więźniowi sweter. W praktyce korzystało z tego niewielu więźniów, gdyż większość z nich stanowili Żydzi, którzy nie mieli kontaktu z rodzinami. Posiłki, takie same jak w obozie oświęcimskim, wydawano więźniom trzy razy dziennie. W końcowym okresie istnienia podobozu więźniowie pracujący w kopalniach i przy budowie elektrowni, jako zaliczani według bliżej nieokreślonych kryteriów do ciężko pracujących, tak zwanych Schwerarbeiter, otrzymywali w czasie pracy miskę bezmięsnej zupy. Miało to na celu zwiększenie wydajności pracy. Temu samemu celowi miały służyć tak zwane bony premiowe, Prämienschein, oraz przydziały papierosów. Bony dla więźniów przydzielały zakłady i firmy korzystające z pracy więźniarskiej. One też pokrywały koszt przydzielonych bonów, wpłacając odpowiednie kwoty administracji KL Auschwitz. Za otrzymane bony więźniowie mogli nabyć w kantynie obozowej papierosy, przybory do golenia, blankiety listów obozowych. Z najbardziej poszukiwanych środków spożywczych najczęściej w kantynach były dostępne towary małowartościowe, na przykład buraki w occie. Wartość przydzielonych bonów wahała się od 1 do 4 marek. Przydział bonów miał stanowić zachętę dla więźniów do jeszcze wydajniejszej pracy. Faktowi wręczania bonów starano się nadać formę wyróżnienia, dlatego zdarzało się, iż wręczali je niekiedy kierownicy poszczególnych zakładów. We wspomnianych sprawozdaniach dla oddziału zatrudnienia w KL Auschwitz zaznaczono, iż premię otrzymali tylko ci więźniowie, którzy rzetelnie przykładali się do pracy oraz legitymowali się 100% obecnością. rzeczywistości przydział bonów odbywał się w sposób mniej lub bardziej dowolny. Na przykład w piśmie dyrekcji kopalń z dnia 8 sierpnia 1944 roku stwierdzono, że nie zawsze więźniowie osiągający tę samą wydajność otrzymują jednakowe premie. Również wysokość przyznanych premii oraz brak możliwości nabycia za nie poszukiwanej żywności powodowało, że nie stanowiły one prawie żadnej rekompensaty za zwiększenie wysiłku więźnia w pracy. Zdawali sobie z tego sprawę zarówno więźniowie, jak i kierownicy poszczególnych firm, którzy nie chcieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z przyznawaniem premii. W piśmie z dnia 29 listopada 1943 roku kierownictwo kopalń zwracało uwagę poszczególnym kierownikom, iż w listopadzie nie zamówiono jeszcze żadnych premii dla więźniów. Instytucją najbardziej zainteresowaną w przydzielaniu premii było SS, które pośredniczyło w realizowaniu bonów premiowych poprzez kantynę obozową i czerpało z tego korzyści. Tutaj należy się też dopatrywać zasadniczych przyczyn interwencji ze strony obozu w sprawie przyznawania premii. W rozkazie z dnia 22 kwietnia 1944 roku komendantura KL Auschwitz III poleca kierownikom podobozów utrzymywać ścisły kontakt z kierownikami zakładów zatrudniających więźniów i czuwać nad sprawą przyznawania premii. Niekiedy przydzielano więźniom tzw. premie mięsne, Fleischpremie, 10 deko kiełbasy i chleb. Tego rodzaju posunięcia z inicjatywy poszczególnych firm podejmowane były wszakże tylko sporadycznie. W rzeczywistości jedyną pomocą dla więźniów uzupełniającą głodowe racje żywnościowe mogły być paczki od rodzin. Otrzymywali je jednak tylko więźniowie aryjscy. Większość, którą stanowili Żydzi, nie mogła paczek otrzymywać. Dotkliwym dla więźniów był również zakaz przesyłania lekarstw. Raz w miesiącu rodzina mogła przysłać więźniowi pieniądze w kwocie nie wyższej niż 20 marek. Wypłacano je adresatowi w postaci bonów, rodzaj pieniądza obozowego, które można było realizować jedynie w kantynie obozowej. Ponieważ towar dostępny w kantynie był dla więźniów bezwartościowy, pieniądze zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami stawały się własnością SS. W stosunku do więźniów, którzy łamali istniejące zakazy i usiłowali zdobyć nielegalną drogą dodatkową żywność, by w ten sposób ratować się przed śmiercią głodową, stosowano system różnego rodzaju kar. Więzień numer 122059, Juda Calvo, za to, iż pozwolił wyjąć sobie 2 złote zęby, za które otrzymał 5 kg chleba od Vorarbeitera Leo Jankiela, numer 126021, został ukarany chłostą 10 razów w dniu 25 stycznia 1944 roku. Więzień Chaim Calvo, numer 122060, za 1 złoty ząb, otrzymał 8 kg chleba. Za karę wymierzono mu w dniu 11 lutego 1944 roku 10 razów. Jedną z kar stosowanych w podobozie Neudachs było zamykanie więźniów w bunkrach do stania, Stechcelle. Bunkry znajdowały się w piwnicy kuchni. Były to 3 ciemne pomieszczenia o powierzchni 80 na 80 cm. W jednym bunkrze zamykano 3 osoby. Jeden z byłych więźniów tego podobozu, Augustyn Pietruszka, wspomina w swej relacji następujące okoliczności ukarania pobytem w bunkrze. Zostałem zamknięty na 13 dni i nocy za przekazanie jednemu z więźniów, Julianowi Domagalikowi, paczki z lekarstwami i chlebem. Paczkę tę podała żona wyżej wymienionego. Udało się jej podejść pod kuźnię, w której pracowałem. Schwytany przez oberkapo chmiela, zbity do utraty przytomności, zostałem wtrącony do bunkra. Inną formą szykanowania więźniów były apele. Przed wyjściem do pracy więźniowie musieli nieraz około 2 godziny stać na apelu, przy mrozie sięgającym do minus 20 stopni Celsjusza. Chorych kładziono na śniegu obok stojących kolumn. Dopiero po zakończeniu apelu obsługa szpitala obozowego zanosiła ich z powrotem do bloków. Apele wieczorne bez powodów przedłużano do 2 godzin. Natomiast gdy zabrakło któregoś z więźniów, na przykład z powodu ucieczki, zarządzano apel karny, który nieraz trwał 15 godzin. Na terenie podobozu znajdował się tak zwany szpital. Był to duży murowany barak zbudowany w kształcie podkowy. Szpital dzielił się na 3 oddziały – wewnętrzny, chirurgiczny i durchwalowy – dla chorych na durchwal biegunkę. W szpitalu znajdował się gabinet dentystyczny oraz pokój blokowego i sale dla personelu. Chorymi opiekowali się więźniowie, lekarze i pielęgniarze. Funkcje lekarzy sprawowali więźniowie Żydzi, czescy i niemieccy. Dentystą był lekarz Żyd czeski. Szpital przeznaczony był dla więźniów lekko chorych. Tym niemniej śmiertelność wśród chorych była bardzo wysoka. W szpitalu brakowało najpotrzebniejszych lekarstw. Asortyment zamawiany przez SDG ograniczał się głównie do środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych, aspiryny i węgla. Niekiedy ciężko chorych wywożono do szpitala obozowego w Monowicach. Najczęściej jednak ciężko chorzy padali ofiarą selekcji, w wyniku których niezdolnych do pracy więźniów wywożono do KL Auschwitz II i tam mordowano w komorach gazowych. Przykładowo 18 stycznia 1944 roku wyselekcjonowano na śmierć 254 więźniów. Z tej liczby do dnia 3 lutego 1944 roku zmarło 4 więźniów, 3 skreślono z listy wyselekcjonowanych, pozostałych 247 więźniów, Żydów, polskich, greckich, niemieckich, czeskich, holenderskich, chorwackich, belgijskich, francuskich, przewieziono z Jaworzna do KL Auschwitz II w Brzezince i tam zabito w komorach gazowych. O warunkach panujących w Neudachs wymownie świadczy następujący raport obozowego ruchu oporu z dnia 25 grudnia 1944 roku. Śmiało można go nazwać obozem karnym. Pfice wiele setek więźniów zamordował swymi zarządzeniami. Mniej więcej co miesiąc wywożono z Jaworzna do Auschwitz około 200 ludzi, tak zwanych muzułmanów, którzy z głodu byli tak słabi, że nie mogli pracować. Za to przestępstwo musieli iść do gazu. Gdy ktoś w bunie coś przeskrobał, posyłano go karnie do Jaworzna. Ponieważ w miejsce wyselekcjonowanych i zmarłych nie zawsze zdołano sprowadzić z KL Auschwitz odpowiednią ilość nowych więźniów, powstawały przez to zakłócenia w toku pracy. O tym, że wypadki takie nie były czymś sporadycznym, świadczyć może interwencja kierownictwa kopalń, które wysłało w tej sprawie specjalne pismo do kierownika podobozu Pfizego. W piśmie tym inspektor Bergman zwraca się z prośbą o informowanie kierownictwa kopalń o miesięcznych ubytkach, Ausfalle Verschleiß, stanu więźniów, by w porę można było przedsięwziąć odpowiednie decyzje zaradcze. Jedną z przyczyn dużej śmiertelności wśród więźniów były złe warunki sanitarno-higieniczne. Początkowo więźniowie kąpali się w prymitywnym pomieszczeniu, gdzie była tylko betonowa posadzka, 4 ściany bez dachu oraz prowizoryczne natryski. Wodę trzeba było dowozić z kotłowni. W porze letniej więźniowie mogli się kąpać zwłaszcza w niedzielę w basenie przeciwpożarowym. Kąpiel odbywała się raz w miesiącu. Ze względu na szerzącą się plagę pluskiew i pcheł dwukrotnie przeprowadzono dezynfekcję baraków. Wytępienie robactwa było wszakże niemożliwe z powodu braku środków do utrzymania higieny. Więźniowie tylko raz w tygodniu otrzymywali po 10 deko mydła, które miało im służyć zarówno do mycia, jak i do prania bielizny. Szczególnie trudno było utrzymać czystość osobistą więźniom pracującym w kopalniach. Ze względu na szykany ze strony dozoru SS, kąpiel po pracy była tylko formalnością, a nierzadko dawała okazję do znęcania się nad więźniami. Według relacji naocznego świadka Kazimierza Borowca, górnika kopalni Kościuszko, dla więźniów przeznaczonych było kilka natrysków. Na rozebranie się i mycie pozostawiono im kilka sekund. Więzień wskakiwał pod gorący natrysk i natychmiast z krzykiem wyskakiwał z powrotem. Wtedy wpuszczano na nich psy, które szarpiąc i gryząc wpędzały nagich pod natryski. Tych, którzy zupełnie sparzeni tracili przytomność i przewracali się, odciągano na bok i odwożono później do podobozu. Więźniowie pracujący w kopalni mieli otrzymywać miesięcznie od zarządu kopalń 3 sztuki mydła marsylskiego oraz 1 paczkę proszku do mycia o wadze 25 deko. W praktyce te szczupłe przydziały były jeszcze ograniczane. Następstwem tego były różne epidemie wśród więźniów, co zmuszało władze obozowe do interwencji w dyrekcji kopalń. W piśmie skierowanym do dyrekcji kopalń jaworznickich z dnia 19 stycznia 1944 roku kierownik podobozu Pfice stwierdza, że z bliżej niewyjaśnionych przyczyn zmniejszono rację mydła dla więźniów zatrudnionych pod ziemią o 1 sztukę miesięcznie. Wskutek tego wzrosły gwałtownie masowe zachorowania na świerzb. Praca. Początkowo większa część więźniów pracowała przy rozbudowie podobozu. W zakres wykonywanych wówczas prac wchodziło wycinanie drzew i montowanie dalszych baraków mieszkalnych dla więźniów, budowa kuchni murowanej, kotłowni, szpitala obozowego, łaźni, magazynu odzieżowego, wykonanie instalacji wodociągowej doprowadzającej z obozowej kotłowni ciepłą wodę do łaźni i szpitala, budowa baraków dla SS, ulic obozowych, urządzeń kanalizacyjnych, budowa nowego ogrodzenia, wież wartowniczych, muru wzdłuż ogrodzenia od strony szosy, warsztatów krawieckich, szewskich itd. Jeszcze w czasie trwania pierwszego etapu rozbudowy Neue Dachs, montażu baraków mieszkalnych, trwającego do listopada 1943 roku, część więźniów skierowano do pracy poza terenem podobozu. W dniu 18 czerwca 1943 roku ogólny stan zatrudnienia więźniów wynosił 103 osoby, a 26 lipca tego roku pod ziemią pracowało już 130 osób. W najbliższych dniach przewidywano zatrudnienie dalszych 70 więźniów w szybie Leopold. Jesienią 1943 roku ogólny stan zatrudnienia więźniów pod ziemią wynosił 504 osoby. Brak odpowiednich źródeł uniemożliwia ustalenie stanu zatrudnienia na innych stanowiskach roboczych, głównie przy budowie elektrowni. Oceniając szacunkowo stan zatrudnienia więźniów poza terenem kopalń, można przypuszczać, że do końca 1943 roku osiągnął on liczbę około 1500 osób. W roku następnym można zaobserwować dalszy wzrost zatrudnienia więźniów. Same tylko kopalnie oraz pracujące na ich rzecz firmy w okresie od 4 stycznia do 25 listopada 1944 roku zgłosiły zapotrzebowanie na przydział 723 dalszych więźniów do pracy na różnych odcinkach prowadzonych robót. Firmy lub kierownictwa poszczególnych kopalń kierowały te zapotrzebowania, wnioski, do kierownika podobozu za pośrednictwem administracji kopalń jaworznickich. Na tej podstawie kierownik podobozu, względnie kierownik działu zatrudnienia, zwracał się do KL Auschwitz z żądaniem dalszych przydziałów więźniów. W razie potrzeby zatrudnienia większej ilości więźniów, administracja kopalń zwracała się wprost do komendantury KL Auschwitz lub Urzędu Zatrudnienia D2 w SS WVHA. W piśmie z 5 lipca 1944 roku administracja kopalń zwróciła się z prośbą do Urzędu D2 o dostarczenie dalszych 500 więźniów, celem zatrudnienia ich w kopalni Friedrich August Grube, i zapewniała dla zapotrzebowanych więźniów pomieszczenia w podobozie oraz dowóz do miejsca pracy wagonami kopalni. W przypadku zrealizowania tego projektu dyrekcja przewidywała zwiększenie wydobycia węgla o około 12 tysięcy ton miesięcznie. Wzrost stanu liczebnego więźniów świadczy o tym, iż wspomniane zapotrzebowania były sukcesywnie realizowane przez władze obozowe. Potwierdza to pismo radcy górniczego Dickego do grupy obwodowej budowy kopalń węgla kamiennego w Gliwicach, powiadamiające, iż KL Auschwitz w razie potrzeby dostarczy do dyspozycji tej kopalni wystarczającą ilość więźniów, którzy zostaną przeniesieni do podobozu w Jaworznie. Ogółem na terenie kopalń jaworznickich pod koniec 1944 roku zatrudniono około 2000 więźniów. Kopalnia Rudolf Grube – 700 więźniów, Dachs Grube – 700 więźniów, Friedrich August Grube – 700 więźniów. Więźniowie stanowili około 60% załogi kopalń. Pozostali, około 1500 osób, pracowali przy budowie elektrowni i na innych stanowiskach roboczych. Więźniowie zatrudnieni na terenie kopalń i przy budowie elektrowni pracowali na 3 zmiany, także w niedziele i święta, podobnie jak robotnicy cywilni. Tylko jedna niedziela w miesiącu była wolna od pracy. Początkowo czas pracy wynosił 8 godzin i 45 minut. Później został przedłużony do 9 godzin. Więźniów przyprowadzano do pracy w kolumnach marszowych pod eskortą uzbrojonych SS-manów z psami. Od czasu pierwszych ucieczek przykuwano ich na czas przemarszu do żelaznych prętów zamykanych na kłódkę. Zimą odmrażali sobie ręce, kiedy gołymi rękami przytrzymywali te pręty. Często też dla skrócenia czasu przemarszu SS-mani pędzili więźniów biegiem. W nocy więźniowie idący po zewnętrznej stronie kolumny nieśli zapalone lampy górnicze. Niektórych więźniów, na przykład pracujących w kopalni Friedrich August Grube, odwożono do pracy wagonami towarowymi. Po włożeniu odzieży roboczej więźniowie zjeżdżali pod ziemię. Przed zjazdem SS-mani zabawiali się, rzucając w górę papierosy i rozkazując więźniom je chwytać. Kiedy więźniowie spełniali to polecenie, spuszczano na nich psy. Często wpędzano więźniów na drabiny i szczuto ich psami. Tych, którzy nie zdążyli wbiec po drabinie, psy szarpały i gryzły. Zjazd pod ziemię odbywał się bez zachowania jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa. SS-mani, chcący jak najszybciej przekazać więźniów dozorowi kopalni, wtłaczali niekiedy po 30 więźniów do jednej klatki windy przewidzianej na przewóz 6 osób. O tym, jak wyglądał zjazd więźniów w kopalni Rudolf Grube, mówi w swej relacji pracownik kopalni inżynier Antoni Kucharz. Więźniowie zjeżdżali pod ziemię osobnym szybem, tak zwanym wodnym, jednoklatkowym. Na skutek zarządzenia kopalni, dla którego trudno znaleźć jakiekolwiek techniczne uzasadnienie, nie zjeżdżali tak jak górnicy na poziom 165, gdzie prowadzone były roboty, lecz niżej na poziom inwestycyjny 177. Dopiero stamtąd musieli wracać na poziom 165 trzema drabinami, pokonując wysokość 12 metrów. Jedna zmiana schodziła tymi drabinami, a druga wychodziła. Ludzie popędzani z dołu i z góry przez dozór niemiecki strącali się z drabin. Wszystko to odbywało się w ciemnościach, gdyż lampy polecono gasić ze względu na niebezpieczeństwo pożaru. Rozlegały się stamtąd krzyki i płacze. Po zjeździe pod ziemię dzielono więźniów na grupy, które przydzielano do pomocy poszczególnym pracownikom cywilnym. Zasadniczo więźniowie pracowali na tych samych stanowiskach co robotnicy cywilni przy wydobyciu węgla. W przodku, przy ładowaniu odstrzelonego węgla na wózki, w obsłudze przodków, dowożeniu wózków, transporcie drewna, przy przekopywaniu nowych chodników, głębieniu szybów. Praca odbywała się w bardzo ciężkich warunkach, często w wodzie, bez jakiejkolwiek odzieży ochronnej, gumowych butów, narzutek i hełmów. Więźniowie nie byli w stanie podołać tej pracy, nie posiadali dobrej kondycji fizycznej, jakiej wymaga tego rodzaju wysiłek. Wychudzeni, zawsze głodni, nierzadko chorzy i przeziębieni, nie mogli ustać o własnych siłach, przewracali się przy potknięciu o najmniejszą przeszkodę. Zdarzało się, że ze zmęczenia zasypiali na stojąco, wsparłszy się o łopatę, a z głodu zjadali pasze dla koni, których używano w pracy pod ziemią. W czasie pracy więźniowie podlegali sztygarom, majstrom, robotnikom cywilnym oraz kapom. Dozór składał się przeważnie z Niemców, którzy mieli zły stosunek do więźniów. Pod byle pozorem katowali więźniów do nieprzytomności. Wielu też zamordowali. Kiedyś sztygarzy zastali czterech więźniów, którzy zasnęli w czasie pracy. Naoczny świadek tego wydarzenia, Kazimierz Borowiec, wspomina, że sztygarzy rzucili się na więźniów i zaczęli ich bestialsko masakrować. Kiedy więźniowie nie dawali już znaku życia, kopnięciami sprawdzili, że dwóch spośród zmasakrowanych już nie żyło. Większość sztygarów należała do SA. Na partyjnych zebraniach odbywających się we wtorki i piątki otrzymywali odpowiednie instrukcje od swego szefa, Rempego. Zjeżdżali potem pod ziemię, gdzie urządzali polowania na z góry upatrzone ofiary, które mordowali w bestialski sposób na oczach górników i innych więźniów. Według relacji Kazimierza Borowca tak został zamordowany przez sztygarów uzbrojonych w kilofy 25-letni Rosjanin Iwan Staszko. Wśród oprawców znajdował się sztygar Pouzen. W podobny sposób zamordowano innego chorego więźnia rosyjskiego, który zasnął i nie wyjechał ze współwięźniami po zakończeniu pracy na powierzchnię. Inżynier Jan Broniowski widział, jak go schwytano i prowadzono w kierunku szybu. Tam oparto go o ścianę i zaczęto kopać. Kiedy padał, polecano kapom podnosić go i dalej kopano. A gdy już nie mógł stać, deptano go podkutymi butami i skakano po nim. Zmaltretowanego odwieziono wózkiem do podobozu, gdzie po kilku dniach zmarł. Wiele takich i tym podobnych przykładów mordów i znęcania się nad więźniami pozostało w pamięci świadków tych wydarzeń, byłych górników i pracowników kopalni jawożnickich. Wśród najbardziej znanych oprawców znajdowali się sztygarzy Knop, Lin, Podkowa, Wacławek, Biskup, Schmidt oraz zawiadowca Rempe. Nad więźniami znęcano się nawet wbrew zarządzeniu kierownika podobozu Pfizego, który w specjalnym piśmie z dnia 29 stycznia 1944 roku powiadomił dyrekcję jawożnickich kopalń węgla kamiennego o zakazie bicia więźniów przez pracowników kopalń, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko. Z zarządzeniem tym zostali zapoznani wszyscy pracownicy nadzoru. Zarządzenie to, podyktowane m.in. względami natury ekonomicznej, nie zawierało oczywiście żadnych sankcji w stosunku do nieprzestrzegających go osób. Dlatego też w praktyce nie były przestrzegane. Z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy często zdarzały się wypadki, nierzadko śmiertelne. Najczęściej ulegali im więźniowie nieobeznani z pracą w kopalni. Z niewolniczej pracy więźniów poważne zyski czerpała komendantura KL Auschwitz. Za przepracowaną przez więźnia dniówkę w 1943 roku spółka EWO płaciła komendanturze KL Auschwitz 3 Reichsmarki. Za pracę więźniów tylko na terenie kopalni Jaworznickich w okresie od września do listopada 1943 roku obóz oświęcimski otrzymał kwotę 121 077 Reichsmarek. Z początkiem 1944 roku w rozliczeniach za pracę więźniów wprowadzono podział na dniówki więźniów, robotników kwalifikowanych, za które obowiązywała wyższa stawka, czyli 4 Reichsmarki, oraz dniówki więźniów, robotników niekwalifikowanych, przyuczonych, za które obowiązywała stawka na dotychczasowym poziomie, 3 Reichsmarki. Oprócz tego przedsiębiorstwa i firmy płaciły komendanturze KL Auschwitz za pracę więźniów w komandach wewnętrznych, w kuchni, w magazynie odzieżowym, w oddziale zatrudnienia, w oddziale politycznym, w szpitalu obozowym, w izbie pisarskiej. Za pracę personelu blokowego, czyścicieli kanałów i tym podobne. Wartość tych opłat rozkładana na poszczególne firmy wynosiła 3 do 5% ogólnej sumy płaconej przez nie za pracę zatrudnionych więźniów. W czerwcu 1944 roku komendantura KL Auschwitz zarządziła podwyżkę stawek. Za dniówkę pracy więźniów młodocianych 2,25 Reichsmarki. Fachowców 4,5 Reichsmarki oraz niefachowców 3,5 Reichsmarki. Opłaty te były zwolnione od wszelkich dodatkowych potrąceń. Niemałe zyski czerpały z pracy więźniów zatrudniające ich przedsiębiorstwa, ponieważ stawki płacone robotnikom cywilnym były znacznie wyższe od tych, które płacono za pracę więźniów. Robotnik niekwalifikowany otrzymywał za dniówkę od 3,6 do 5,5 Reichsmarki, zaś stawka robotnika kwalifikowanego dochodziła do 10 Reichsmarek za dniówkę. Tym niemniej wysokość stawek była przedmiotem stałych targów między przedsiębiorstwami a obozem. W piśmie administracji kopalń z dnia 2 marca 1944 roku skierowanym do dyrekcji EWO w Katowicach nadmieniono, że firmy uchylają się od nakładanych na nie dodatkowych opłat za pracę więźniów. Przy innej okazji dyrekcja kopalń zawiadamia inżyniera Schnöriga z naczelnej dyrekcji EWO, iż przedsiębiorstwo AEG nie zaakceptowało przesłanych mu rachunków za pracę więźniów. Pertraktacje w tej sprawie, mimo odwołania się do arbitrażu komisarza Rzeszy do spraw nadzoru cen, nie odnosiły żadnego skutku, gdyż wysokość stawek była regulowana odgórnie przez samego Himmlera. Dość duża grupa więźniów pracowała przy budowie nowej kopalni Richard. Teren budowy tej kopalni, jak i teren budowy elektrowni, otoczony był drutem kolczastym i wieżami strażniczymi. Kilkudziesięciu więźniów pracowało w firmie Breitenbach-Montanbau przy budowie bocznicy kolejowej dla kopalni Dachsgrube. Również i ta praca była bardzo ciężka. Zdarzało się, że 4 więźniów musiało przenosić 12-metrowe szyny. Tych, którzy nie byli w stanie udźwignąć tak wielkiego ciężaru, kapowie zabijali drągami. 10 więźniów pracowało w piekarni konsumu górniczego kopalni Rudolfgrube. Piekarnia ta dostarczała razowy chleb m.in. dla podobozu. Dziennie około 400 bochenków o wadze 1,45 kg. Po 9-godzinnej pracy w kopalniach i elektrowni więźniów zatrudniano dodatkowo na terenie podobozu przy wykonywaniu różnych prac związanych z jego rozbudową i porządkowaniem. Przeciętnie do 2 godzin dziennie. Często praca ta była zupełnie bezproduktywna. Samoobrona i pomoc ludności. Świadomość, iż bezwzględne podporządkowanie się rygorom narzuconym przez SS musi doprowadzić do powolnego wyniszczenia, skłaniała więźniów do podejmowania różnych prób oporu, mimo grożących za to represji. Formy oporu były różne. Ucieczki spod obozu, zdobywanie żywności, lekarstw, odzieży, przekazywanie informacji itd. Ogółem zdołano ustalić 14 wypadków ucieczek. Podejmowano je zarówno z terenu podobozu, jak i z miejsca pracy. W dniu 29 listopada 1944 roku uciekło spod obozu kolejką wąskotorową 2 więźniów – Włodzimierz Śmigielski i Wiktor Pasikowski. Ucieczka została uwieńczona powodzeniem dzięki pomocy udzielonej zbiegom przez ludność cywilną. Z narażeniem życia ukrywano zbiegów, a następnie przewieziono ich w bezpieczne miejsce. 7 września 1943 roku uciekło wieczorem spod obozu Neudachs dwóch więźniów, Żydów, Icek Rosenblatt oraz Charles Zussman. Rosenblatt został schwytany 9 września i osadzony w bunkrze bloku 11 w KL Auschwitz. 21 września został wybrany podczas selekcji bunkra i rozstrzelany pod ścianą śmierci. 21 września 1943 roku uciekł spod obozu więzień Polak Franciszek Wicek. Natomiast dwóch więźniów zastrzelił w czasie ucieczki SS Rottenführer Wilhelm Reichel. 23 października uciekło spod obozu dwóch więźniów Żydów, Miklos Klein oraz Hirsch Kagen. 5 kwietnia 1944 roku uciekł spod obozu Rosjanin Aleksander Demidow, a dwa tygodnie później, 1 maja 1944 roku, Stefan Niemzow. Wiele ucieczek nie powiodło się. Pięciu więźniów zatrudnionych w kopalni Friedrich August Grube rzuciło się do ucieczki w trakcie powrotu z pracy na ulicy Mostowej. Eskortujący SS-mani wszystkich zastrzelili. Ich ciała przywieziono do podobozu i ułożono przy bramie wejściowej celem odstraszenia innych więźniów od prób ucieczek. Tragiczne zakończenie miał również plan ucieczki około 30 więźniów przygotowywanym w tym celu podkopem. Podkop prowadził spod jednego z baraków w kierunku pobliskiego lasu. Więźniowie drążyli go w chwilach wolnych od pracy. Wykopaną ziemię rozrzucano pod barakiem. Pracę przy wykopie zauważył jeden z kapów i doniósł o tym SS-manom. Na skutek tej denuncjacji aresztowano kilkudziesięciu więźniów. Część z nich skierowano do karnej kompanii w Brzezince, a część na śledztwo do obozu macierzystego w Oświęcimiu. Umieszczono ich w podziemiach bloku 11. Jak wynika z zapisów w książce bunkra, spośród 27 więźniów osadzonych w dniu 19 października 1943 roku w bunkrze za próbę ucieczki, Fluchtversuch, zostało skazanych na śmierć 19 więźniów. Franz Kurka, Marian Pająk, Edward Dulka, Johan Janeczek, Franz Reperowski, Julian Back, Stefan Stawiarski, Stanisław Brylewski, Arnold Altow, Franz Hostusa, Mirosław Kubalek, Rudolf Rozsypalek, Franz Bilek, Johan Dawid, Jarosław Matusek, Jarosław Starec, Marian Binkowski, Johan Pieron i Johan Sokolnicki. Siedmiu więźniów wcielono w dniu 27 października 1943 roku do karnej kompanii. Byli to Franz Ślosarczyk, Otokar Różiczka, Heinrich von Fara, Władysław Slońka, Franz Fock, Wenzel Heiner i Wladislaus Widlak. Zwolniony z bunkra został Dawid Tremski i prawdopodobnie skierowany do obozu. Egzekucja 19 więźniów skazanych na śmierć odbyła się 6 grudnia na terenie podobozu w czasie apelu wieczornego. Brał w niej udział komendant KL Auschwitz III Heinrich Schwarz, który odczytał skazańcom wyrok. Po jego odczytaniu, według relacji świadka tej egzekucji Wiktora Pasikowskiego, Lageraltester Bruno Brodniewicz oraz raportführer Olejak zaczęli zakładać skazańcom pętle na szyję. Wezwano kapów i blokowych, którzy ustawili się za skazańcami. Niektórzy ze skazańców wznosili okrzyki: chłopcy, trzymajcie się, niech żyje Polska. Wówczas Schwarz wydał rozkaz poderwania stołów i więźniowie zawiśli na zbiorowej szubienicy. Obok szubienicy musieli przejść więźniowie całego podobozu. Zwłoki skazańców wisiały przez całą dobę. Inną z form działalności ruchu oporu była organizacja. Wykradanie z magazynów odzieży, bielizny i koców. Przedmioty te wymieniano na żywność za pośrednictwem pracowników cywilnych, z którymi więźniowie stykali się w czasie pracy. Zarówno więźniom, których poddawano skrupulatnie rewizji przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, jak i robotnikom cywilnym groziły surowe represje. Na przykład za dostarczenie więźniom chleba górnik kopalni Rudolf Grube, Głowacz, został aresztowany i wywieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął po kilku tygodniach. Jednego z więźniów, Żyda, u którego znaleziono ten chleb, zakatowano na śmierć. Należy podkreślić, iż wielu pracowników udzielało więźniom bezinteresownej pomocy. W kopalni Rudolf Grube utarł się zwyczaj, iż zaraz po zjeździe pod ziemię górnicy odstępowali więźniom swoje dodatki żywnościowe. Chleb i 10 deko kiełbasy. Większość górników miała swoich stałych podopiecznych więźniów. Często też górnicy zwozili pod ziemię dla więźniów zupę ze stołówki kopalnianej.
Więźniom udzielali również pomocy jeńcy angielscy, którzy pracowali w kopalni Friedrich August Grube, na chodniku łączącym szyb Friedrich August Grube z szybem Rudolf Grube. Podawali więźniom chleb, czekoladę, jajka. Za pośrednictwem robotników cywilnych więźniowie wysyłali i otrzymywali nielegalną korespondencję, żywność, leki. Tą drogą docierała do więźniów prasa niemiecka, Völkischer Beobachter i inne tytuły, powielana prasa konspiracyjna, Naprzód, Informator, Wolność. Czynny udział w akcji pomocy więźniom brał Jan Paczosa, członek działającej na terenie Jaworzna od stycznia 1940 roku podziemnej organizacji SBSGL. Brał on m.in. udział w przygotowaniu i realizowaniu ucieczki Pasikowskiego i Śmigielskiego. Za pośrednictwem więźniów zatrudnionych w piekarni przekazywał do podobozu wiadomości radiowe z Moskwy i Londynu. W przekazywaniu grypsów pośredniczyli również robotnicy zatrudnieni na terenie podobozu jako fachowcy, m.in. magazynier Władysław Grelowski. Taka postawa robotników cywilnych spowodowała wydanie zarządzeń zmierzających do ścisłego izolowania więźniów w czasie pracy. Cel ten zamierzano osiągnąć przez utworzenie oddziałów, w których miano zatrudniać wyłącznie więźniów. Jednakże projekt ten nie mógł być zrealizowany ze względu na brak dostatecznej ilości więźniów fachowców. Nawiązując do powyższej sprawy, inspektor Bergman poinformował w dniu 28 czerwca 1944 roku kierownika podobozu Pfizego, iż w przyszłości, zgodnie z dyspozycjami obozu, zostaną utworzone odrębne grupy robocze z wyjątkiem górników odstrzałowych, w których będą pracować tylko więźniowie. Usiłowania mające na celu uniemożliwienie powstania więzi solidarności między robotnikami cywilnymi a więźniami szły w parze z próbami prowokowania antagonizmów między więźniami różnych narodowości. Temu celowi miało służyć wyznaczanie personelu nadzorczego komand spośród więźniów innej narodowości. We wspomnianym wyżej piśmie inspektor Bergman zwrócił się z prośbą, aby o ile tylko jest to możliwe, zastąpić kapów żydowskich aryjskimi. Powołując się na zdobyte w tej mierze doświadczenia, Bergman wyrażał nadzieję, iż przyniesie to podwyższenie wydajności pracy. Likwidacja podobozu. W związku z pogarszającą się sytuacją Niemiec na froncie wschodnim, już z końcem listopada 1944 roku przystąpiono do ewakuacji więźniów. Część z nich przewieziono wówczas do KL Auschwitz II, Brzezinka, a następnie skierowano do KL Mauthausen i Gusen. Tam zostali oni zatrudnieni w zakładach zbrojeniowych Steyrwerke. Na skutek zbombardowania w nocy z 15 na 16 stycznia 1945 roku kuchni obozowej i magazynu z żywnością przystąpiono do ostatecznej likwidacji podobozu. Wszystkich więźniów zdolnych do marszu w ilości około 3200 osób wyprowadzono z podobozu w dniu 17 stycznia 1945 roku pod eskortą SS-manów i przez Chorzów, Bytom, Gliwice, Blachownię Śląską i Koźle skierowano do KL Grossrosen, Rogoźnica. Więźniowie mogli zabrać ze sobą rzeczy osobiste, bieliznę, koce. Ponadto rozdano z magazynów po kilogramie konserw i po bochenku chleba. Wielu wszakże w pośpiechu nie zdołało zabrać ze sobą żadnego pożywienia. Więźniów pędzono bocznymi drogami, omijając większe miasta. Na dwóch wozach konnych ciągnionych przez więźniów wieziono akta podobozu i dobytek SS-manów. Ponieważ głęboki śnieg utrudniał poruszanie się, akta zostały spalone. W czasie marszu nastąpiła zmiana eskorty. Strażnicy nowego konwoju odnosili się jeszcze bezwzględniej do więźniów. Tych, którzy nie mogli wytrzymać tempa marszu, rozstrzeliwano w przydrożnych rowach. Wspomina o tym w swej relacji były więzień Aaron Piernat, który tak opisuje te wydarzenia. W czasie drugiej nocy marszu zatrzymano nas na terenie gospodarstwa, gdzie stał duży barak. Tu nocowaliśmy. Nie dostaliśmy żadnej żywności. O godzinie drugiej w nocy SS-mani zarządzili zbiórkę i zapowiedzieli, że ci, którzy nie mogą iść, powinni zostać, bo zostaną przetransportowani furmankami. Jeszcze zanim odeszliśmy, już zaczęto kopać dół, a potem pozostał oddział SS i z dala słyszeliśmy strzały. Prawdopodobnie wykończono tych wszystkich, którzy uwierzyli, że ich podwiozą furmankami. O tym wydarzeniu wspomina również były więzień Zbigniew Tokarski. Stwierdza, że tej nocy zastrzelono 200 do 300 więźniów. Po przejściu ewakuacyjnych kolumn więźniów na drodze z Jaworzna do Mysłowic, mieszkańcy okolicznych wsi widzieli leżące zwłoki więźniów w pasiakach. Po trzech dniach, 20 stycznia 1945 roku, kolumna ewakuacyjna dotarła do podobozu Blechhammer, Blachownia Śląska, gdzie zatrzymano więźniów na odpoczynek. W czasie alarmu lotniczego w dniu 20 stycznia 1945 roku więźniowie, wykorzystując fakt, iż SS-mani opuścili wieże wartownicze, wybili w murze betonowym obok krematorium otwór. W ten sposób do pobliskiego lasu zbiegło około 40 osób. Część więźniów padła od kul SS-manów, którzy otworzyli ogień do uciekających. Nazajutrz w dniu 21 stycznia wyprowadzono więźniów w kierunku obozu Grossrosen, a stamtąd po 4 dniach wywieziono ich pociągiem do obozu w Buchenwaldzie. 19 stycznia 1945 roku wkroczyły do Jaworzna oddziały Armii Czerwonej, przynosząc wolność około 400 chorym więźniom, których pozostawiono w podobozie jako niezdolnych do marszu. Zniszczenia dokumentów podobozu i fragmentaryczny stan zachowanej dokumentacji KL Auschwitz nie pozwala na ustalenie liczby zmarłych i wyselekcjonowanych na śmierć w podobozie. Kierując się przytoczoną wyżej informacją obozowego ruchu oporu o wywożeniu z Jaworzna co miesiąc 200 więźniów chorych i wyniszczonych do komór gazowych w Auschwitz, można stwierdzić, że liczba ofiar tego podobozu była znaczna.